będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Piątkowa audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Ta audycja będąca medytacją, komentarzem nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas będzie ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, członek papieskiej komisji biblijnej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
Wysłuchaliśmy fragmentu drugiej części księgi proroka Izajasza. Jest to prorok, który działał pod koniec niewoli babilońskiej, nawiązując do wielkiego proroka końca VIII wieku, tak zwanego proto-Izajasza, a więc pierwszego Izajasza. Jak wiemy, księga proroka Izajasza dzieli się na trzy części. Na to wskazują najnowsze badania historyczno-egzegetyczne. 55 rozdział, z którego wysłuchaliśmy te niezwykłe słowa, kończy tę właśnie drugą część, a więc orędzie proroka, który dzielił los swojego narodu, reszty Izraela, na wygnaniu w Babilonii, ale oto zbliża się czas powrotu do Jerozolimy, do ziemi obiecanej. I w tym oto czasie, kiedy już niektórzy z Izraelitów przyzwyczaili się do przebywania na obczyźnie, zaczęli się tam nawet dobrze urządzać, niektórzy nawet zafascynowani kultami bogów babilońskich, rozbrzmiewa to właśnie orędzie Boże, które Pan Bóg kieruje przez swojego proroka. Jest to orędzie, któremu w najbliższym kontekście towarzyszą jeszcze dwa niesamowicie ważne przesłania. Pierwsze dotyczy wiecznego przymierza. Zawrę z wami wieczyste przymierze, niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go światłem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Mamy tutaj zapowiedź bodaj najważniejsze i absolutnie dla każdego wierzącego Hebrajczyka nie tyle sprawy, co daru Bożego. Otóż udając się na wygnanie, widząc zburzoną świątynię, zburzone miasto Jeruzalem, brak króla, zaczęli głęboko wątpić, czy przymierze ludu z Bogiem trwa. Pojawiały się bardzo rozpaczliwe głosy mówiące o tym, że po prostu z powodu grzechów, bałwochwalstwa, przede wszystkim niesprawiedliwości, łamania dekalogu Bożego, lud Izraela, lud Judy nie jest już ludem Bożym. Nie należy do Boga, Bóg go opuścił. Zajęli się nim wrogowie. Ci wrogowie, których bogów podziwiali, których sprowadzali nawet do świątyni w Jerozolimie. A więc wielka zapowiedź nowego, wiecznego przymierza, a więc przymierza, które już nie będzie podlegało ani osłabieniu, ani złamaniu za sprawą ludzkich grzechów. A z kolei w kontekście następczym tego fragmentu, którego wysłuchaliśmy, mamy słowa prorockie mówiące o niezwykłej skuteczności słowa Pańskiego. Jak ulewa i śnieg spadają z nieba, tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej, tak słowo, które wychodzi z ust Twoich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Przywołałem te dwa konteksty, poprzedzający i następczy, bo dopiero gdy się weźmie je pod uwagę, głębiej rozumiemy przesłanie tych słów, tych zdań, których wysłuchaliśmy przed chwilą. Otóż są to słowa, które Pan Bóg kieruje do swojego ludu, słowa Boże, pełne mocy, pełne właśnie tej mocy sprawczej, a równocześnie słowa, które gwarantują odnowienie przymierza i zawarcie nowego, wiecznego przymierza. Przyjrzyjmy się zatem tym słowom proroctwa, których przed chwilą wysłuchaliśmy. Są one w gruncie rzeczy zrozumiałe, niemniej na naszą uwagę zasługuje, czy wręcz wymaga jej bardzo piękne, często występujące w Starym Testamencie, a zarazem niezwykle doniosłe wołanie proroka, wołanie Pana Boga. Szukajcie Pana. Ten motyw szukania Pana Boga. To wezwanie kieruje prorok w imieniu, rzecz jasna, Pana Boga do ludu nieco zagubionego, jakkolwiek ci, do których prorok mówi, reszta Izraela, to są ludzie, którzy zachowali wiarę, zachowali swoją wrażliwość na Boga, który objawił się Abrahamowi, patriarchom, Mojżeszowi i innym wielkim postaciom historii. Co oznacza to wezwanie? Szukajcie Pana. Gdy uwzględnimy zdania, konteksty z całego Pisma Świętego, bo tylko tak należy interpretować interesujące nas słowa, czy tym bardziej zdania, zwroty, jak to ten tutaj, szukajcie Pana, odkryjemy kilka, można nawet doliczyć się 6 czy więcej znaczeń. Otóż szukajcie Pana to jest najpierw wezwanie do szczerej modlitwy. W psalmach brzmi ono szukać oblicza Pańskiego. Ludzie wierzący wypowiadają tego rodzaju pragnienie. Chcą szukać oblicza Pana, stanąć przed obliczem Pana, czyli znaleźć się w świątyni, by móc szczerze rozmawiać z moim Bogiem, wysławiać Go, wzywać zwłaszcza Jego pomocy. Zwróćmy uwagę, że do tego właśnie sensu nawiązuje Pan Jezus, gdy mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. To wielkie zapewnienie, szukajcie, czyli módlcie się szczerze, z poczuciem, doświadczeniem obecności, bliskości Bożej. Zauważmy, że również słowa psalmu, którym będziemy się modlić, Pan blisko wszystkich, którzy go wzywają, mówią dokładnie o tym samym działaniu, o żarliwej modlitwie wzywającej interwencji, pomocy, bliskości Bożej, pocieszenia Bożego. Wszak księga Deutero Izajasza, właśnie ta druga część proroctwa Izajasza, zaczyna się od takiego bardzo mocnego wezwania: pocieszcie, pocieszcie mój lud, ten lud właśnie zgnębiony, który niemal popadł w swego rodzaju apatię, może nawet rozpacz na wygnaniu z powodu właśnie wielkiej tragedii religijno-narodowej spowodowanej przez ciężkie grzechy bałwochwalstwa. Drugie znaczenie tegoż niezwykłego zwrotu, wezwania szukajcie Pana, to wezwanie do oczyszczenia z grzechów. Na przykład święty Jakub w 4 rozdziale swojego listu, nawiązując do całej właśnie starotestamentowej tradycji, pisze do chrześcijan już: przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie serca ludzie chwiejni. A więc szukać Pana to oczyścić swoje ręce ze złych czynów, uświęcić serca, czyli sumienia, napełnić po prostu pragnieniem dobra, szukaniem dobra, tak jak prorok Amos mówi w 5 rozdziale: szukajcie dobra, a nie zła. A w kontekście pojawia się zdanie: szukajcie Pana, a żyć będziecie. Szukajcie dobra. Trzecie znaczenie tego bardzo charakterystycznego zdania: szukajcie Pana, to wypełnianie nakazów Pana Boga. To znaczenie odkrywamy zwłaszcza w proroctwie Zachariasza w 2 rozdziale, gdzie wypełnianie nakazów Pana w duchu pokory oznacza szukanie sprawiedliwości, szukanie Pana Boga. To jest właśnie bardzo charakterystyczne. Człowiek posłuszny, wypełniający wolę Bożą, odczytujący ją z Bożych natchnień, ale nade wszystko z Bożych wezwań, powołań i z Bożego prawa, rzecz jasna, z dekalogu czy innych praw ewangelicznych, to jest ten, kto szuka Pana, szuka po prostu obecności Bożej w Jego prawie, bliskości Bożej w Jego prawie. Lud pierwszego przymierza miał to niezwykle głębokie przeświadczenie, że dar prawa Bożego jest darem bliskości Boga. Prawo sprawia, że Pan Bóg jest blisko człowieka. Oczywiście wtedy, kiedy człowiek wypełnia to prawo, poszczególne jego nakazy. Stąd w ich praktykach życia codziennego i życia religijnego tak wielkie przejęcie tym bardzo precyzyjnym wypełnianiem prawa pańskiego. Przypomnijmy sobie postawę Matki Najświętszej świętego Józefa, gdy niosą dziecię Jezus do świątyni. Ewangelista aż bodajże 5 razy w tym fragmencie mówi, że czynili tak, aby postąpić zgodnie z przepisem prawa pańskiego. To było to właśnie szukanie Pana. Czwarte znaczenie zdania prorockiego: szukajcie Pana, bardzo ważne, przede wszystkim tutaj właśnie w kontekście proroka drugiego Izajasza, zwanego Deutero Izajaszem, jeżeli tak wolimy, to nawrócić się do Boga od idoli, odwrócić się od bałwanów, od idolatrii, kultów. To były wielkie pokusy dla ludu pierwszego przymierza, podobnie jak dzisiaj do nas, te idole dla nas, te idole dzisiaj oczywiście mają nieco inną postać, inną formę. Natomiast prorok wzywa: nie patrzcie na wielkie świątynie Mezopotamii, na ich mity, na ich kulty, na ich posągi pozłacane. Szukajcie Boga Jestem, Boga, który jest niewidzialny, który zakazał nawet czynienia swoich obrazów czy rzeźb, prawda? A więc nawracać się to znaczy wyznawać czysty monoteizm, nieskażony jakimkolwiek pomieszaniem po prostu obrazu Boga niewidzialnego, wszechmocnego, miłosiernego, sprawiedliwego z cechami charakterystycznymi dla idoli, z ich ideologiami i mitami. Piąte znaczenie tego niezwykłego pojęcia szukajcie Pana to tęsknota za Bogiem. W psalmie 63 czytamy: do Ciebie lgnie moja dusza, ciało moje tęskni do Ciebie, moja dusza pragnie Ciebie. Zobaczmy sobie ten psalm. Twoja miłość jest cenniejsza niż życie, dlatego do Ciebie lgnie moja dusza, szuka Ciebie, szuka, czyli pragnie po prostu, żyje tą wielką tęsknotą za Bogiem. I wreszcie to zdanie szukajcie Pana oznacza też odkrywanie Pana Boga, Boga żywego, Boga prawdziwego. Zapewne Izraelitom, którzy przebywali już kilkadziesiąt lat na wygnaniu w Mezopotamii, w Babilonii, to poszukiwanie Boga prawdziwego, Boga żywego, doświadczanie Jego obecności, Jego łaskawości, Jego chwały było niesamowicie ważne. Do tego znaczenia odwołuje się też święty Paweł, gdy na Areopagu w Grecji mówi do Greków, będących wyznawcami właśnie swoich bogów, mitów, aby ludzie stworzeni przez Boga szukali Boga. Tak bowiem Bóg, stwarzając pierwszych ludzi, urządził świat, aby go ludzie szukali, mogą dotknąć go i znaleźć niejako po omacku, bo w rzeczywistości Bóg jest niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To znaczenie wydaje się być niesamowicie ważne, inspirujące, fascynujące wręcz. Szukać Pana to otwierać się właśnie na takie bezpośrednie doświadczanie Jego bliskości, Jego inspiracji, Jego pomocy, Jego łaski, Jego radości, wręcz takiego właśnie towarzyszenia, przyjacielskiego towarzyszenia, tej właśnie światłości, która otacza wierzącego, tak jak święty Paweł mówi. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I wreszcie, aby podsumować komentarz do tego właśnie pierwszego, jak widzimy, niezwykle głębokiego w treść, w przesłanie, w orędzie religijne fragmentu proroka Deutero-Izajasza, przypomnijmy sobie jeszcze jakby drugą część tego fragmentu od wersetu 8, gdzie prorok w imieniu Pana Boga mówi: moje myśli nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Mianowicie wy myślicie w przygnębieniu, czujecie się tutaj zamknięci, bez drogi wyjścia, jakby w labiryncie, a jednak moje myśli górują nad myślami waszymi i moje drogi nad waszymi drogami, jak niebiosa górują nad ziemią. Zobaczmy, jaki wielki dystans między światem myślenia, działania ludzi, ich pragnień, a działaniem i myśleniem Pana Boga. Zresztą w najbliższym kontekście, w 65 rozdziale proroka Izajasza, znajdziemy też zdanie, że ludzie podążają za swoimi zachciankami, drogą zła. To są właśnie te wasze drogi, jak mówi prorok, ludzkie drogi. Drogi ludu buntowniczego, tego, który właśnie idzie za idolami bardziej niż za Bogiem jestem. Czy wreszcie święty Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale mówi o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Odkrywamy tutaj, poczynając od Deutero Izajasza, aż przez świętego Pawła, przez psalmy, na przykład w 92 czytamy, jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, jak niezgłębione Twoje zamysły. Zobaczmy, jak autorzy natchnieni przez Ducha Świętego odkrywają tę nieskończoną mądrość Bożą, wielkość Bożą. Nasze rozumowanie o tej właśnie wiedzy, mądrości, o planach Bożych jest naprawdę bardzo, bardzo ograniczone. To w sposób wręcz dramatyczny ukazuje Księga Hioba. Konkludując, powiedzmy, że Pan Bóg ukazany przez proroka Izajasza w pierwszym czytaniu jest Bogiem nieskończenie przewyższającym wyobrażenia, myśli, sposób działania człowieka. W filozofii nazywa się to, jest Bogiem transcendentnym, a więc przekraczającym nieskończenie ludzki, doczesny, materialny, przemijający świat i czas. Ale nie jest Bogiem oderwanym od tej właśnie naszej ludzkiej, doczesnej rzeczywistości. Bo sens tego wołania, szukajcie Pana, niesie zapewnienie, bo Pan jest blisko, troszczy się o was, jest blisko was, w nim żyjecie, poruszacie się, jesteście, jeżeli tylko wasze zmysły duchowe będą odpowiednio po prostu uwrażliwione, a nie zepsute poprzez wasze złe ludzkie myślenie czy złe postępowania. Ale równocześnie prorok mówi nam, że ten Bóg tak wielki i tak bliski zarazem nie podlega ludzkim kalkulacjom czy przewidywaniom. Stąd to piękne zestawienie myśli moje, moje drogi, wasze myśli, wasze drogi. Są zupełnie inne. I jeszcze ostatnie zdanie komentarza. Mianowicie wynika z tego wielkiego orędzia proroka Izajasza, podsumowującego drugą część tej niezwykłej księgi, że Bóg zawsze jest większy, zawsze jest hojniejszy. A mówiąc językiem Nowego Testamentu, a nawet właśnie kontekstem o Nowym Przymierzu, Bóg jest zawsze nowy, zawsze po prostu przekracza nasze ludzkie oczekiwania, myślenie, sposób działania. Przekracza w sensie jak najbardziej pozytywnym. Zobaczymy, czytając Ewangelię, jak to przerastanie, którego doświadczamy ze strony Pana Boga, tę Jego nieskończoną wielkość, jak ona oddziałuje na nas, prawda? Na pewno możemy już teraz powiedzieć, nie jest to wielkość przytłaczająca, zniechęcająca, czy jakby odseparowująca człowieka, który jest takim małym robaczkiem, często właśnie zepsutym, kroczy drogą zła. Wręcz przeciwnie, Pan Bóg patrzy na człowieka jako na swoje dzieło umiłowane, stworzone z miłości, które absolutnie wymaga właśnie jego troski, jego bliskości, jego interwencji. Zobaczymy właśnie, czytając Ewangelię, jak ta Boża opatrzność objawia się w życiu człowieka. A teraz wysłuchajmy fragmentu z listu świętego Pawła do Filipian. Jest to list więzienny. Święty Paweł jest świadom bliskiej męczeńskiej śmierci, a równocześnie świadom jest wielkiego dzieła głoszenia Ewangelii, świadom jest swojej odpowiedzialności za wspólnoty, które narodziły się z jego słowa Ewangelii, które głosił po prostu. Zobaczmy, co przeżywa święty apostoł, wielki apostoł, mając już niemal po prostu pewność męczeńskiej śmierci.
Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
Państwa, wysłuchaliśmy z kolei wyznania, jakże bardzo osobistego, głębokiego wyznania apostoła narodów. Kieruje te słowa do bardzo umiłowanej przez siebie wspólnoty chrześcijańskiej Filipi. Zwróćmy uwagę, o czym mówi apostoł pozostający w więzieniu i świadom, co go czeka po prostu. Przede wszystkim uderza nas fakt, że apostoł na pierwszym miejscu nie myśli o sobie, ale o głoszeniu Ewangelii, o tym, czemu służyło, czy może dalej służyć, jeżeli taka będzie łaska Pana, jego życie doczesne. Ma służyć właśnie głoszeniu Ewangelii po to, aby chrześcijanie mogli żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. To wyrażenie niesamowicie ważne dla każdego chrześcijanina. Żyć w sposób godny Ewangelii. Nie tylko ją znać, od czasu do czasu zacytować. Często powołujemy się na słowa Ewangelii w naszych rozmowach, powiedzmy, bardziej żartobliwych niż mających na celu pogłębienie naszej wiary, czy pokrzepienie kogoś, czy tym bardziej słowa Ewangelii, warto zapytać, na ile one inspirują nasze codzienne wybory, działania, decyzje, sposób postępowania, również nasz nastrój duchowy. Często chrześcijanie, można ich widzieć właśnie jako osoby przygnębione, jakby pogrążone w rozpaczy, w ciemnościach. Otóż chrześcijanin, który zachowuje się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, żyje na podobieństwo Chrystusa, ma zawsze przed oczami Chrystusa zmartwychwstałego, bo Ewangelia to Chrystus. To już średniowieczny pisarz chrześcijański Aelred mówił: Evangelium Christus est. Ewangelia to Chrystus. Dodajmy, Chrystus żyjący, Chrystus zmartwychwstały. To dzięki niemu słowa Ewangelii mają taką niezwykłą moc, taki wielki wpływ na życie człowieka, przemieniający wpływ. To właśnie słowa Ewangelii za sprawą Chrystusa zmartwychwstałego wnoszą bliskość, obecność Pana Boga w życie człowieka. To doczesne, często pełne właśnie przeciwności, jak tutaj widzimy, prześladowany apostoł, skrępowany, a jednak nieustannie wpatrzony i doświadczający obecności zmartwychwstałego Pana. Drugie przesłanie, które jakoś samo nasuwa się, gdy wsłuchujemy się w tę modlitwę praktycznie, wielką taką kontemplację, rozważanie, medytację apostolską, prowadzoną w obecności umiłowanej wspólnoty kościelnej, jest następujące. I w życiu, i w śmierci, która nadchodzi, apostoł Paweł czuje się głęboko zjednoczony z Chrystusem. Co więcej, wyczytujemy w tych słowach, że życie apostoła, jego osoba, to co przeżywa, jest miejscem manifestacji, czyli objawiania się Chrystusa. Z jednej strony Chrystusa cierpiącego, jak to napisze w liście do tychże samych Filipian w 3 rozdziale, właśnie Chrystusa, który cierpi prześladowanie, idzie na śmierć, ale równocześnie Chrystusa zwycięskiego, Chrystusa zmartwychwstałego. To stwierdzenie o niezwykłej doniosłości życia apostoła, tak właśnie zjednoczonego z Chrystusem, cierpiącym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, życie, osoba tegoż apostoła staje się miejscem, można by powiedzieć, świątynią obecności Chrystusa, żyjącego Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, który rzecz jasna, jak wiemy, nosi rany męki po prostu. Nie jest to Chrystus jakoś oderwany od męki. W nim te właśnie rany są chwalebne. Dlatego mówimy też o chwalebnej męce Chrystusa. Podobnie życie chrześcijanina naznaczone cierpieniem, prześladowaniem dla Ewangelii jest życiem chwalebnym. Nawet jeżeli pełnym cierpienia, udręk, to jednak jest życiem chwalebnym, bo zjednoczonym po prostu z chwalebnym Chrystusem. I wreszcie, wsłuchując się w tę apostolską medytację nad życiem i śmiercią, zbliżającą się męczeńską śmiercią, a więc bolesną śmiercią bardzo, apostoł rozważa, mówi nam, że nie wie, co byłoby dla niego lepsze. To znaczy, nawet w gruncie rzeczy stwierdza, że dla niego osobiście lepszą byłaby męczeńska śmierć, bo oznacza ona definitywne, ostateczne i pełne zjednoczenie z Panem. Ale z kolei dla Kościoła, dla wierzących, którym winien jest dalej głosić, wyjaśniać, bronić Ewangelię przed ideologiami, przed mitami, lepsze byłoby jego dalsze życie apostolskie. I stąd to jego po prostu ta wielka modlitwa i stwierdzenie, że pragnę odejść, to o wiele lepsze, ale z drugiej strony ze względu na was bardziej konieczne zostać, bym pozostawał w ciele, czyli po prostu pozostawał zaangażowany apostolsko w dalsze głoszenie Ewangelii. Podsumowując te uwagi dotyczące, jak wspomniałem, tej wielkiej medytacji apostolskiej nad jego życiem i męczeńską śmiercią, możemy powiedzieć, iż mamy przed sobą człowieka w wielu wymiarach szukającego Pana. I to Pana, który, Boga, który ma oblicze Chrystusa zmartwychwstałego. Przypomnijmy sobie te różne znaczenia wezwania szukajcie Pana. Już nie będę ich powtarzał. I spróbujmy zobaczyć, jak tym, co święty Paweł mówi w tym fragmencie, czy w innych oczywiście swoich listach, jak to szukanie Pana, Pana zmartwychwstałego, w którym rzecz jasna objawia się Ojciec i Duch Święty, jak ono jest intensywne, jak ono przemienia Pawła, jak sprawia, że apostoł staje się po prostu drugim Chrystusem. Tak jak mówi w liście, pisze w liście do Galatów, że spodobało się Bogu Syna swojego objawić we mnie. To również wielkie wezwanie, czy szansa, wezwanie, powołanie dla każdego chrześcijanina, który wsłuchuje się z wiarą, rzecz jasna, z zaufaniem w słowa świętego Pawła, a wcześniej w słowa Deutero-Izajasza. Za chwilę wysłuchamy fragmentu Ewangelii. Będzie to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20. Przypowieść o robotnikach winnicy, bardzo dobrze nam znana, ale spróbujmy przyjrzeć się przede wszystkim działaniu Pana Boga, gospodarza winnicy w tej właśnie przypowieści, aby uchwycić ważne aspekty tego działania i zobaczyć, na ile korespondują one z tym, o czym do tej pory rozważaliśmy, z tym właśnie szukaniem Pana ze strony człowieka, Pana, który jest blisko, który wychodzi naprzeciw człowieka. Spróbujmy zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg odpowiada na to szukanie ze strony człowieka.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno uczynić mi ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Tak, wysłuchaliśmy przypowieści, której logika jest nam bardzo bliska i w sumie nie wymaga jakiegoś uszczegółowienia. Może tylko podajmy, iż ten denar w świetle obliczeń dokonywanych przez historyków, egzegetów, to jest po prostu zapłata za dzień pracy w tamtych czasach właśnie. Oczywiście moneta rzymska i może nawet nie ona jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze jest zderzenie w tej przypowieści dwóch sposobów myślenia. Z jednej strony mamy bardzo precyzyjnie przez Pana Jezusa przedstawioną ludzką logikę myślenia, tychże właśnie robotników, którzy zostali jako pierwsi najęci do pracy, powołani, wezwani do pracy w winnicy przez gospodarza. Pan Jezus opowiada tę przypowieść, aby przedstawić, bo na tym polega sens przypowieści, nową logikę, Bożą logikę, zaskakującą logikę, nową, inną. Oczywiście ta Boża logika, zauważmy, nie przekreśla ludzkiego rozumowania, ale je w sposób niesamowicie ważny dopełnia. Po drugie, zauważmy też, że Pan Bóg, gospodarz winnicy, nie czyni krzywdy nikomu. Ludzie czują się, owi robotnicy, jakby skrzywdzeni, mimo że otrzymali umówioną zapłatę. Rzeczywiście przesłanie, które Pan Jezus pragnie nam przekazać w tej przypowieści, jest następujące. Bóg, dobry gospodarz świata, Kościoła, winnicy swojej, nie czyni krzywdy nikomu w ten sposób, że zabiera jednemu, aby dać drugiemu. To byłaby krzywda rzeczywiście. Pan Bóg daje szczodrze ze swojego skarbca i pragnie obdarować wszystkich. Nowość Bożej logiki polega też na tym, że to obdarowanie jawi się jako równe. Ludzie zazdrośni, pełni chęci wywyższania się, podkreślania swoich zasług, wkładu pracy, mogą postrzegać tutaj pewnego rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, nie tyle nierówność, co odmienność, czy jawią się znaki zapytania, dlaczego Pan Bóg nagradza jednakowo wszystkich. Wydaje się, że odpowiedź jest następująca. Ta jednakowa nagroda jest wezwaniem do braterstwa, do odkrycia w drugim brata, tak samo ważnego w oczach Bożych, tak samo umiłowanego. Boża dobroć do tego, dodajmy, ta szczodrość dopełnia ewentualnie tych braków ze strony człowieka, tych, którzy pracowali tylko godzinę. I wreszcie w tej przypowieści Pan Jezus uczy nas, że wszystko jest Bożym darem. Wszystko. Nie tylko ten denar, nagrody, zapłaty, ale i winnica, i to gorące słońce wyciskające pot, i praca, czy raczej zdolność do pracy, umiejętność pracy, i cały trud podjęty przez zdrowych ludzi. Wszystko jest Bożym darem. Praca w winnicy Bożej danej człowiekowi, a tą winnicą jest dla nas, czy to małżeństwo i rodzina, małżeństwo sakramentalne, rzecz jasna, rodzina, wspólnota wiary, jak parafia, naród ochrzczony, kultywujący tradycje chrześcijańskie i nade wszystko Kościół, w znaczeniu zarówno Kościół w danym kraju, jak też Kościół powszechny. Otóż praca w tej Bożej winnicy, mającej tego rodzaju formy, może uczynić życie chrześcijanina wielkim cudem każdego, bez względu na to, o której godzinie swojego życia, czy historii świata, historii Kościoła, konkretny człowiek został powołany do pracy w tej winnicy. I widzieliśmy, analizując drugie czytanie, tę wielką medytację świętego Pawła, widzieliśmy takiego właśnie człowieka, apostoła, powołanego właśnie później niż pierwsi apostołowie do pracy w tej wielkiej Bożej winnicy, który swoim zaangażowaniem, odpowiedzią na to Boże wezwanie, tą pracą, co do której był również pewien, jeśli chodzi o jej sens i o jej finał, że będzie to ostatecznie spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, ten apostoł ze swojego życia, ze swojego zaangażowania uczynił jeden wielki cud właśnie, który podziwiamy do dzisiaj i do końca świata. I wreszcie odniesienie do świętego Pawła pozwala nam zobaczyć ten Boży denar, tą Bożą zapłatę, którą otrzyma każdy, kto zechciał przyjąć Boże zaproszenie do winnicy, do pracy w Bożej winnicy i na tę zapłatę po prostu w taki czy inny sposób za sprawą łaski Bożej zasłużył, czy po prostu do tej zapłaty podąża poprzez swoją służbę. Otóż tym denarem, o którym mówi święty Paweł, jest być z Chrystusem. Być za zmartwychwstałym Panem. Zmartwychwstały Pan, Jego miłość, Jego przyjaźń, Jego bliskość, to jest ta właśnie wielka Boża zapłata, jednakowa dla wszystkich, którzy zostaną uznani godnymi przez Pana Boga, oczywiście gospodarza winnicy, aby ją otrzymać. Teraz przejdźmy do medytacji nad tymi czytaniami. Zapraszam Państwa do dzielenia się również swoimi refleksjami, ponieważ mamy niecałe 25 minut, więc starajmy się o to, by nasze wypowiedzi były w miarę krótkie, syntetyczne, czy ewentualnie pytania również, prawda. Ale bardzo proszę, byśmy nie rozchodzili się w naszych pytaniach czy refleksjach na inne tematy, lecz trzymali się bardzo, jakby to powiedzieć, wręcz mocno tych właśnie tekstów, które wysłuchaliśmy. Możemy je mieć przed oczami, gdy otworzymy tygodniki katolickie, niedzielę, gościa niedzielnego, czy diecezjalne tygodniki, prawda, na przykład przewodnik katolicki mi w tym myśl i Warszawskiej, prawda, czy w naszych lekcjonarzach osobistych, w niektórych kalendarzach znajdziemy właśnie czytania na niedzielę najbliższą. Miejmy te teksty przed oczami, abyśmy komentowali czy zadawali pytania konkretnym sformułowaniom, konkretnym zdaniom z tych właśnie fragmentów Pisma Świętego, ewentualnie fragmentów bardzo mocno z nimi związanymi, czyli paralelnym tekstom. Otwieram naszą po prostu rozmowę.
Naszym Państwa gościem w rozmowach o Piśmie Świętym, o liturgii Słowa najbliższej niedzieli, ksiądz profesor Henryk Witczyk, audycja Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. 548 56 655 23 33 lub 23 66 spoza granic naszej ojczyzny. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja mam takie dwa krótkie pytania. W zasadzie za co święty Paweł został skazany na śmierć? Bo no, w różnych sądach różnie go tam oceniali, że bez winy i tak dalej. A drugie, w tamtych czasach no, za największe przestępstwa była kara śmierci. A czy system był rządzący, że były więzienia, czy raczej jakieś galery, czy okup pieniężny? To mnie interesuje.
Dziękujemy. Tak,
dziękujemy bardzo. Oczywiście zagłoszenie Ewangelii o Bogu żywym, prawdziwym, jedynym, objawiającym się w Jezusie Chrystusie. Zagłoszenie Ewangelii po prostu o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. To wielki temat. Zachęcam do czytania Dziejów Apostolskich, aby się zapoznać z jego historią właśnie, jakich miał wrogów, prześladowców, kto go oskarżał. Zaczęło się właśnie w Palestynie, a potem znalazło swój finał w Rzymie. Natomiast kara śmierci, którą poniósł, było ścięcie mieczem. Wszak jako obywatel, człowiek mający obywatelstwo rzymskie, nie mógł być męczony w inny sposób. To może tak krótka odpowiedź niech wystarczy, ale odsyłam przede wszystkim do takiej wnikliwej lektury Dziejów Apostolskich, które pokazują jego historię, zwłaszcza poczynając od rozdziału 13, kiedy wyrusza właśnie na misję, czyli podróż głoszenia i ma na celu głoszenie Ewangelii. Głosi tę Ewangelię zarówno swoim rodakom, Żydom w synagogach, ale też właśnie mieszkańcom Imperium Rzymskiego, nie będącym Żydami.
Prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo? Prosimy?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na takie spostrzeżenia Izajasza, który przekazywał od Boga pouczenia dla ludu i prosił Pan Bóg przez Izajasza, żeby ci bezbożni ludzie porzucili swoje nieprawe knowania i wtedy Pan Bóg, jeśli oni to zrobi, to się nad nimi zmiłuje, a jeśli tego nie zrobi, nie zrobią, no to tam jest wiele różnych rzeczy przepowiedzianych dla ludzi. I tutaj dalej Pan Bóg właśnie tłumaczył, że myśli ludzkie nie są tymi myślami, które powinny być u Pana Boga. Bo tak się zastanawiałem, kapłani posiadali dużą wiedzę na temat Pana Boga. Spotkali Pana Jezusa, przemawiał do nich sam Bóg myślami, nie tylko teologią i wiedzą i uczył ich, jak należy myśleć, jak należy postępować, jak należy wybierać w swoim życiu poprzez przypowieści, poprzez różne nauczania, naukę. Pan Jezus mówił, przyniosłem z niebios od Ojca, ja wam ją przekazuję. A stało się tak, że ludzie, którzy posiadają wiedzę, posiadali wiedzę o Panu Bogu, nie potrafili myśleć, rozumować. I teraz pytanie moje jest, czy na dzisiaj ludzie, oprócz tego, że posiadają wiedzę katechetyczną, potrafią i są uczeni, są uczeni tego, jak myśleć w życiu prywatnym, osobistym, w kontaktach małżeńskich, jak się myśli po Bożemu, jaki Pan Bóg miał plan, jak stwarzał człowieka, jaki miał na to pomysł, jaki rodzaj myśli powinien człowiek przez swoje głowę przekładać, jak powinien rozumować, podejmować decyzje, analizować rzeczywistość, żeby wejść w Ducha Świętego, żeby potrafić myśleć po Bożemu.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor.
Tak, więc postawiona została bardzo ważna kwestia. Co innego. Jedną sprawą jest wiedza o Panu Bogu i tutaj Pan bardzo trafnie to wszystko opisał, a co innego doświadczenie wynikające z tej wiedzy, doświadczenie obecności Bożej, wiedza, która powinna prowadzić do zaufania Bożemu planowi, Bożym przykazaniom, Ewangelii i życia według Ewangelii. Oczywiście człowiek, który zna bardzo dobrze katechizm Kościoła katolickiego, czy prawo kanoniczne, który jest niczym innym jak właśnie aplikacją Ewangelii do naszego życia, różnych jego wymiarów, człowiek, który je zna i aplikuje, żyje według nich, doświadcza obecności Pana Boga. Wcześniej czy później będzie to doświadczenie bardzo, bardzo żywe, bardzo po prostu poruszające i ewidentne wręcz. Każdy z nas, chrześcijan, jakoś już zaangażowanych dłuższy czas w życie chrześcijańskie, winien potrafić przywołać cały szereg takich osobistych doświadczeń Bożego działania, Bożej bliskości, często Bożych interwencji w swoim życiu, jako odpowiedzi na to właśnie zaufanie Bożemu prawu, Bożemu myśleniu i tak dalej. A więc miejmy to rozróżnienie. To tak jak przychodzi mi tutaj na myśl scena z mędrcami ze wschodu, którzy przyszli do Jerozolimy. Ci tutaj mędrcy rozłożyli właśnie księgi. Herod wraz z nimi wiedział, ale nie wyruszył w drogę, by szukać. Nie zaufał temu słowu proroctwa po prostu. Ci, którzy zaufali, poszli do Betlejem i znaleźli, po prostu doświadczyli żywej obecności króla, oczywiście króla dziecięcia, zupełnie kogoś innego się spodziewali. I tutaj widzimy tę Bożą właśnie logikę przerastającą nasze oczekiwania. Oczywiście w dziecięciu spotkali również wszechmocnego króla, królów Pana, panów, jak mówi Księga Apokalipsa. A więc jedynie aplikowanie Ewangelii, tak jak to mówił jeden z chrześcijan, jest taka książka opublikowana w wydawnictwie Gaudium, prawda, wyznania chrześcijanina z Włoch, który mówi do swoich przyjaciół, zacznij żyć Ewangelią, a zobaczysz, że Ewangelia działa, il Vangelo funziona, czyli doświadczysz prawdziwości nauki Chrystusa, poszczególnych zaleceń, poszczególnych rad, czy poszczególnych ostrzeżeń, które Pan Jezus daje, doświadczysz po prostu w swoim życiu Jego obecności, mocy, błogosławieństwa. Oczywiście nie dzieje się to na zasadzie automatyzmu, tak jak wkładamy monetę do automatu i wyskakuje produkt, prawda, który oczekujemy. Boże działanie ma swój czas, ma swoją amplitudę, swoją, prawda, siłę i tak dalej. To bardzo fascynujący temat. Zapraszam Państwa do rozważania właśnie, jak to nasze szukanie Pana Boga się odbywa i doświadczanie tej Jego właśnie bliskości poprzez aplikowanie Jego myśli, Jego dróg w naszym życiu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Krystyna kłania się z Lublina. Serdecznie pozdrawiam pana księdza profesora, ojca prowadzącego. Bardzo dziękuję za tę naukę dzisiaj. Proszę mi myśl, że tu widzimy to, co jest święty Jan Paweł II, filozofia personalistyczna. Jesteśmy osobą stworzoną na obraz, podobieństwo Boże. Bóg jako stwórca przez osoba, prawda, przez duże O. My w relacji powinniśmy żyć jako przez małe O. Nigdy tego porządku nie możemy naruszyć. I tu chciałam pierwsze spytać, jak ksiądz profesor myśli, dopóki daje się Pan Bóg nam. No w Eucharystii zawsze mam to, co jak wojna przyjdzie, to wtedy nie będzie. To już znów mam jakiś problem. A drugie właśnie na tym myśli człowiecze, to przez to jest błogosławieństwo naszej wiary, kiedy zawsze podczas apelu śpiewamy, no i w ogóle przez tyle tysięcy lat Boga Rodzica, prawda, na tym myśli człowiecze. To po prostu, żebyśmy szukali Bożej myśli, no Bożej woli, jako istoty rozumne, wolne, żebyśmy te sumienia kształtowały według przekazań Bożych, tej miłości, nieprzyjaciół, żebyśmy umieli przebaczać, żebyśmy no, odtworzyli w sobie ten obraz miłosiernego, miłującego Chrystusa. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy.
A przecież mówimy jeszcze, prawda, o nocy dziennej, naszej mistyce, święty Jan od Krzyża, czy Matka z Kalkuty. No dowiadujemy się, że tak, prawda, tak kochała Chrystusa i tych biednych, prawda, widziała w nich Chrystusa, ale ta noc ciemna, czyli co wtedy, nie był blisko Pan Jezus. No nie wiem, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, prosimy, ksiądz profesor.
Właśnie, krótka odpowiedź na postawiony tutaj problem. Co z doświadczeniem obecności Pana Jezusa, gdy na przykład nie możemy z powodów bardzo poważnych, jak wojna czy inne okoliczności, uczestniczyć na przykład w Eucharystii, przyjmować Komunii Świętej. Odpowiedzią niech będą słowa świętego Pawła, który pośród tych różnych niebezpieczeństw, uwięzień, prawda, prześladowań powiedział: wszyscy mnie opuścili, ale Pan stanął przy mnie. Więc nie ograniczajmy po prostu Bożej obecności, obecności Chrystusa jedynie do znaków sakramentalnych. One są oczywiście niesamowicie ważne. Są po prostu pewną obecnością, pewną w tym znaczeniu, że doświadczaną przez nas zmysłami, jakkolwiek potrzebna. Jest też wiara oczywiście, prawda? Ale też Chrystus nawiedza swoich uczniów, swoje uczennice, swoich braci, swojej siostry, jak pisze list do Hebrajczyków, taką właśnie obecnością zmartwychwstałego, tak jak uczniów idących do Emaus, prawda, jak Marię Magdalenę. To są tego rodzaju doświadczenia. Niech ta krótka odpowiedź wystarczy, bo to jest temat po prostu równie bardzo głęboki, ale szukajmy odpowiedzi na nasze pytania w Ewangeliach, w doświadczeniach apostolskich. Znajdziemy właśnie na pewno inspirujące odpowiedzi.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Przypomnijmy, naszym Państwa gościem ksiądz profesor Henryk Witczyk, audycja Szukając Słowa Bożego, to medytacja nad liturgią słowa najbliższej niedzieli. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Czuję nam Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Dzwoni Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy.
Tutaj właśnie do dzisiejszej liturgii, do niedzielnej liturgii skojarzyło mi się właśnie takie słowa też z 7 rozdziału Mateusza. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I właśnie tutaj ja kiedyś byłem z dala od Pana Boga, ale tu potrzebna jest też taka pewna odwaga, natarczywość w tym szukaniu, bo ja tak szukałem, a w końcu znalazłem ludzi, którzy prowadzą mnie i poprowadzili mnie ku bardziej dojrzałej wierze. I to nie byłem w tym bierny i to może Duch Święty takie męstwo dał, ale zawsze szukałem mądrzejszych od siebie i lepszych, nie?
Dziękujemy.
Bo tak jak w psalmie jest tutaj dziś, na niedzielę. Pan jest łagodny i miłosierny, jest skory do gniewu i bardzo łaskawy. Szanowny Boże.
Bóg zapłać, ksiądz profesor.
A dziękujemy, to bardzo ważna myśl właśnie w tej naszej medytacji nad szukaniem Pana. Potrzebna jest taka wytrwałość, odwaga, zaangażowanie. Stąd też to zdanie jest wielkim imperatywem, jest nakazem, szukajcie Pana. Powtarzają je inni prorok Amos, Ozeasz, prawda, psalmiści, Pan Jezus, apostołowie. Zobaczmy, jak przez całą historię zbawienia, historię objawienia, ten imperatyw rozbrzmiewa dla podkreślenia, że właśnie szukanie Pana Boga to nie jest tak właśnie 5 minut czy krzyżyk rozpoczynający jakieś nasze zaangażowanie, dzień, prawda, dobry znak krzyża na początek dnia, prawda, jeżeli aż tak się chrześcijanin spieszy, że na nic więcej nie ma czasu. Ale oczywiście potrzebne jest bardzo poważne, na serio zaangażowanie właśnie w szukanie Pana, wstawianie Panu Bogu pytań, jak na przykład Hiob, który prowadzi rozmowy zarówno z przyjaciółmi na temat Bożej sprawiedliwości, Bożej wszechmocy, Bożej miłości, a równocześnie prowadzi też, czy raczej to Bóg kieruje do niego dwie wielkie mowy, pobudzając jego sposób myślenia i objawiając mu siebie. Także to jest rzeczywiście wielka przygoda, praktycznie przygoda całożyciowa, tak jak widzimy w świadectwie apostoła Pawła, że on dopiero kiedy zakończy swoje ziemskie pielgrzymowanie, tę wielką pracę apostolską, dopiero wtedy jest pewien, że będzie z Chrystusem twarzą w twarz po prostu. Czyli to jego szukanie Pana dobiegnie szczęśliwego końca, stanie się kontemplacją Pana, stanie się życiem w zjednoczeniu z Panem.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu i jednocześnie Bóg zapłać. Moja medytacja podążyła taką drogą, więc prorok Izajasz stara się ośmielić człowieka do relacji ze Stwórcą, ukazując przez ukazywanie jego dobroci i hojności w przypadku, gdy człowiek kroczy Bożymi ścieżkami. A kroczenie Bożymi ścieżkami oznacza właśnie poszukiwanie Boga, bo tylko na tych ścieżkach można Go spotkać. A ścieżki te to Jego Słowo. Jednocześnie Pismo zapewnia człowieka, że Pan Bóg pozwala się odnaleźć tym, którzy Go szukają. Sygnałem, że odnaleźliśmy Boga, jest pokój, który pojawia się w sercu człowieka i lepsze rozumienie prawdziwego sensu życia, które zawiera zdarzenia pomyślne, ale także trudne. Zwłaszcza te trudne momenty są elementem kształtującym człowieka. I też w momencie, kiedy znajdują ludzką aprobatę. A znajdowanie aprobaty, no to właśnie życie zgodne z Ewangelią, o którym wspomina święty Paweł, który godzi się na swój los nadchodzącego cierpienia, gdyż on właśnie wypełnił swoje życie Ewangelią, a jednocześnie jest autorem słów popartych prawdopodobnie, na pewno, osobistym doświadczeniem: w każdym położeniu za wszystko dziękujcie. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomina. 24 lata temu, kiedy przystąpiłem do wspólnoty, była proklamowana ta Ewangelia, która dzisiaj została odczytana, i w kręgu wędrowało pytanie: robotnikiem której godziny się czujesz? Ja odpowiedziałem, że się nie czuję robotnikiem żadnej godziny, i wielkie zdziwienie. No i ksiądz i katechiści pytają, no ale no to wobec tego jaka jest twoja sytuacja? Ja mówię, ja czuję się dzieckiem właściciela winnicy. Ja nie potrzebuję zapłaty. Dla mnie wystarczy to, że jestem w jego bliskości. To tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Odniosę się do tego ostatniego fragmentu wypowiedzi. No, to jest trochę takie poprawianie Ewangelii. Oczywiście absolutnie każdy z owych robotników jest również dzieckiem Bożym, stworzonym przez Pana Boga. Tak jak mówiłem, otrzymał Boże dary, umiejętność pracy, zaufanie Stwórcy i tak dalej.
ale ta przypowieść mówi nam o czymś niesamowicie ważnym. Każdy otrzymuje od Pana Boga wielkie zaufanie i powołanie do twórczego zaangażowania w winnicę. Przypomnijmy sobie papieża Benedykta XVI, który z balkonu, gdy został wybrany właśnie na posługę Piotrową, mówił o sobie jako skromnym robotniku winnicy pańskiej. Ta wizja siebie, swojego życia, jak pan mówił, że życie chrześcijanina to nie jest jakaś pustota, jakaś gonitwa za zarobkiem jedynie, prawda, czy luksusem życia coraz większym i bezpieczeństwem, czy stanem zdrowia i tak dalej, jak to dzisiaj niestety większości ludziom jedynie te cele przyświecają. I po pewnym czasie to życie staje się coraz bardziej puste, nieznośne i tak dalej. Życie chrześcijanina jest życiem w obliczu wielkiego gospodarza i ojca oczywiście, ale również gospodarza, pana, który cieszy się tą naszą twórczością, bo przecież praca jest wielką twórczością, jest służbą. Wymaga od nas zaangażowania przeróżnych talentów, które otrzymaliśmy. Spróbujmy w ten sposób spojrzeć na tę właśnie przypowieść o robotnikach winnicy, a to odniesienie do denara, do zapłaty, nie bagatelizujmy tegoż momentu, ponieważ życie chrześcijanina, gdyby jedynie kończyło się w jakiejś nirwanie, w jakimś pokoju bliżej niewyobrażalnym, jak to nieraz nawet chrześcijanie nie do końca potrafią powiedzieć, co z naszymi bliskimi, zmarłymi, którzy odeszli, no gdzieś są, prawda, nie wiadomo jak żyją, gdzie, co przeżywają, czego doświadczają, to my nie wyznajemy takiej wiary. My wyznajemy taką wiarę, że chrześcijanin właśnie, jak mówi święty Paweł, w momencie przejścia z tego świata trafia w ramiona Ojca oczekującego, trafia w bezpośrednią bliskość Chrystusa Zmartwychwstałego. To praktycznie Zmartwychwstały Chrystus, dobry pasterz, niesie duszę, osobę takiego chrześcijanina na swoich ramionach przed Boży tron. Właśnie to spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem to jest niesamowicie ważny finał koronujący całe nasze życie. Czytajmy Księgę Apokalipsy z jej wielkimi Alleluja, pełnymi zwycięstwa, śpiewanymi przed tronem Boga i Baranka. Nadamy w ten sposób naszemu życiu wielką dynamikę i wielki rozmach. Nawiązując jeszcze do pierwszego pytania, które padło o przyczynę śmierci świętego Pawła Apostoła, odsyłam do takiej książki księdza Wojciecha Popieleckiego Alleluja, liturgia godów Baranka, Apokalipsa, 19 rozdział, gdzie pierwsza część tej książki poświęcona jest wielkiemu kultowi imperialnemu w Cesarstwie Rzymskim. Otóż głoszona przez apostoła i innych apostołów Ewangelia o Chrystusie jako Panu Panów i Królu Królów była niesamowitym wyzwaniem dla cesarza rzymskiego jednego, drugiego, trzeciego, którzy sami siebie ogłaszali bogami, a do tego fałszywe mity i fałszywi po prostu słudzy propagandą utwierdzali ich w tym, prawda? I apostoł był traktowany jako ktoś, kto podważa najwyższą rację stanu imperium, ponieważ głosi, że kto inny jest Panem Panów i Królem Królów, że jest tylko jeden, jedyny zmartwychwstały Chrystus, a nie jakiś cesarz taki czy inny, prawda? Oni to doskonale wiedzieli, dlatego po prostu za tego rodzaju głoszenie takiej właśnie religii groziła i była wymierzana kara śmierci przez ścięcie, tak jak to spotkało apostoła. Ale odsyłam do tej książki właśnie Wojciech Popielecki, Alleluja, liturgia godów Baranka, wydana kilkanaście lat temu, ale w internecie łatwo znaleźć namiary, wystarczy nazwisko autora. Poczytamy sobie, jak ten kult imperialny w pierwszym wieku, ale i w drugim i trzecim w Cesarstwie Rzymskim był niesamowicie okrutny i stąd mamy tysiące pierwszych chrześcijan na czele z apostołami jako męczennicy po prostu, którzy przeciwstawiając się temu kultowi, nie na zasadzie jakichś manifestacji, chodzenia po ulicach i tak dalej, tylko głoszeniem, że jedynym Bogiem jest Adonai, niewidzialny Ojciec w naszym niebie i Chrystus, Jego Syn, który stał się człowiekiem, zmartwychwstały Pan. Prawda? To może tyle w nawiązaniu do tego ostatniego pytania, za które bardzo dziękuję, bo pozwoliło dopowiedzieć coś bardzo ważnego, tę całą dynamikę naszego chrześcijańskiego życia,
które w niebie znajduje swoje ukoronowanie. Mniejsza z tym, czy nazwiemy to denarem, czy ucztą w niebie, o której Pan Jezus mówi w innych przypowieściach, czy zaślubinami Kościoła z Chrystusem zmartwychwstałym, jak mówi Księga Apokalipsa. Cały czas chodzi o jedno. Życie chrześcijanina znajduje swoją pełnię, dopełnienie i wypełnienie dopiero we wspólnocie ze zmartwychwstałym Chrystusem, z Ojcem zasiadającym na tronie i z Duchem Świętym, który przenika nasze dusze, nasze osoby i ożywia nasze śmiertelne ciała, bo to On jest Duchem wskrzeszającym umarłych.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, członek papieskiej komisji biblijnej. Dziękujemy, księże profesorze. Bóg zapłać. Audycja Szukając Słowa Bożego, no oczywiście już za chwilę dostępna na stronach internetowych Radia Maryja, www.radiomaryja.pl. Jej skrót w ramach katechezy usłyszymy w najbliższą niedzielę o godzinie 8:20 na naszej antenie.